Radio Kaszebę.
Wejherowo 102,6 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebę.
Dziś w naszym studiu gościmy dwie ekspertki, które na co dzień wspierają ludzi w najtrudniejszych momentach życia. Porozmawiamy o tym, co praktycy mogą wnieść do świata akademickiego i dlaczego nauczenie na konkretnych przykładach jest kluczem do sukcesu. Z nami jest magister Ewa Ciesielska, terapeutka i edukatorka seksualna, która pomaga zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym w kryzysach oraz trudnościach w relacjach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A obok niej zasiada magister Anna Maria Podsiadły, psycholożka, seksuolożka, specjalizująca się w terapii poznawczo behawioralnej, skoncentrowanej na rozwiązaniach wspierająca m.in. w kryzysach życiowych i akceptacji tożsamości psychoseksualnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oto dobrze, że mamy panie specjalistki, bo my mamy dzisiaj specjalny temat. O pieniądzach, drogie panie, rozmawiamy od rana z naszymi słuchaczami i pytamy naszych słuchaczy, może państwo, panie tutaj rozwieją ten problem, czy miałyście, znaczy inaczej, pytamy słuchaczy, czy mieli kiedykolwiek wrażenie, że ich praca jest niedoceniana, bo są na przykład mężczyzną i kobietą. Jak to wygląda w takim świecie prawdziwym?
Mówi pan o jakichś różnicach płciowych, tak?
Tak, czy te różnice...
Czy płeć ma znaczenie?
Płciowe, dokładnie. Jak mówi klasyk.
Aha, tak. Myślę, że z takiej perspektywy gabinetowej naszego doświadczenia czasami słyszymy o tym, przynajmniej ja mogę powiedzieć za siebie i o swoim doświadczeniu, że pacjenci mówią, szczególnie kobiety, że czują się niedoceniane albo niezrozumiane, albo nie mają możliwości awansu, rozwoju ścieżki kariery zawodowego, tak jak koledzy, którzy pracują na podobnym stanowisku.
A z czego to wynika?
Być może ze stereotypów, trudno powiedzieć, bo zawsze to są bardzo indywidualne przypadki i kwestie.
Dobrze. To mamy temat załatwiony. Dobrze.
Naszymi gośćmi.
Dziękujemy pani. Dziękujemy, to chcieliśmy tylko usłyszeć.
Drogie panie, jak długo współpracujecie z Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą i od czego się zaczęło generalnie? Jakie przedmioty panie prowadzicie?
Pracujemy już ponad 5 lat, tak, jeżeli dobrze liczę, razem z Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie. Zaczęło się od właśnie tego, że KPSW chciało nawiązać współpracę z praktykami, żeby nie tylko zajęcia prowadziły osoby, które są oczywiście specjalistami w dydaktyce, ale też, żeby właśnie była ta kwestia praktyczna.
Dokładnie tak. Zależy bardzo kanclerzowi i władzom uczelni na tym, żeby wiedzę przekazywali nie tylko specjaliści, naukowcy, ale również praktycy, bo dzięki temu mogą opowiedzieć właśnie o tym, jak wygląda praca gabinetowa, psychologa, seksuologa czy psychoterapeuty. Myślę sobie, że to jest szczególnie ważne, dlatego że środowisko akademickie i studenci, z którymi się spotykamy, pracują w różnych branżach. Często też w tych pomocowych, gdzie ta wiedza w szczególności im jest pomocna do tego, żeby na co dzień móc pracować z swoimi klientami.
Jednym z przedmiotów w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej jest terapia par. O czym mówicie na takich zajęciach? Co robicie na ćwiczeniach?
A, to jest mój przedmiot, dokładnie. Terapia par jest takim przedmiotem,
wszyscy
który ja prowadzę.
Go?
Oczywiście, zawsze. Zaliczają. Myślę sobie o tym, że jest to bardzo potrzebny i bardzo też ważny przedmiot. Studenci często mówią o tym, że kierują się właśnie wyborem tego kierunku ze względu na te przedmioty psychologiczne. Na terapii par rozmawiamy o tym właściwie, jakie są problemy osób, które się zgłaszają na terapię małżeńską, terapię par. Rozmawiamy o pewnych trudnościach, które się pojawiają w życiu codziennym. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób ludzie mogą sobie radzić, ale też trochę o tych aspektach etycznych i moralnych związanych z pracą psychologa, seksuologa, psychoterapeuty, bo czasami bywa tak, że musimy podjąć jakieś konkretne działania takie ochronne i o tym też jest rozmowa. Z kolei na tej części ćwiczeniowej studenci uczą się takich praktycznych technik związanych z nabyciem umiejętności miękkich, komunikacyjnych, asertywności. Dużo jest pracy warsztatowej, którą, tak jak mówiłam wcześniej, mogą wykorzystywać nie tylko w pracy z klientami, ale też w takiej codzienności. Bywa, że też czasami studenci mówią o jakichś takich swoich wrażliwych kawałkach, natomiast jest to w takim poszanowaniu i w takiej zgodzie grupy na to, żeby właśnie jakoś tak w cudzysłowie szukać rozwiązań. Natomiast nie prowadzimy terapii, są to zajęcia stricte naukowe. Dydaktyczne. ważne.
Czyli młodzież ma też problemy.
No,
mówimy
młodzież,
o studentach oczywiście.
Młodzież, tak. To w ogóle bardzo ciekawe, bo grupa studentów jest bardzo zróżnicowana. Są to osoby nie tylko, które dopiero ukończyły szkołę średnią i rozpoczynają swoją ścieżkę tą naukową, tak, na studiach wyższych, ale również są to osoby, które mają 50-60 plus, które opowiadają o tym, że mają już bogate doświadczenie życiowe, często są dziadkami, babciami, więc ta grupa jest bardzo zróżnicowana i tak naprawdę widzimy podczas tych zajęć, że studenci w różnym wieku mają różne trudności, albo byli obserwatorami różnych sytuacji, zjawisk, które o takich trudnościach mogą mówić.
Pani Anno, albo Mario Anno, pani Anno, Mario Anno, o co najczęściej student KPSW Wejherowie pyta na zajęciach seksuologa, chociażby na przedmiocie podstawowe umiejętności psychologiczne?
Myślę, że w szczególności warto byłoby się zastanowić nad tym, jak wygląda edukacja seksualna. I jest to dalej przedmiot, który właśnie mamy taką potrzebę i też moje doświadczenie właśnie z pracy z KPSW pokazuje, że studenci, tak jak przed chwilą Ewa powiedziała, niezależnie od wieku, czy są to osoby młode, świeżo, które skończyły, zaliczyły maturę, które są na pierwszym roku właśnie studiów, mają około tych 19 lat, czy są to osoby w okolicach 50-60 lat, to jest taka potrzeba, żeby rozmawiać na temat seksualności. Jest to przedmiot, no właśnie, na którym zarówno i na podstawowych umiejętnościach psychologicznych, ale też podczas przedmiotu psychologia, seksualność, którą prowadzę, jest taka potrzeba, żeby mówić o relacjach, o tym, jak rozmawiać na temat seksualności w sposób bezpieczny, z poszanowaniem i właśnie w środowisku akademickim.
Umówmy się, nie są to łatwe tematy, ale na takim forum idzie to łatwo?
Czy
studenci otwierają się i mówią, tak, mam taki problem, czy też proszą panią, zostańmy 10 minut po zajęciach, mam taki, a taki problem.
I tak. Zarówno i zostają po zajęciach i proszą o krótką rozmowę, ale też otwierają się w trakcie zajęć, opowiadając o swoich kawałkach, swoich doświadczeniach, zarówno w związkach, jak i ze swoimi dziećmi. Tak, jak najbardziej.
Nie boją się pytać.
Nie boją się pytać.
Bardzo otwarci i ciekawi też tego, że mogą tą wiedzę poszerzać, ale też tak naprawdę rozwiązywać dzięki temu swoje problemy. Tutaj Ania powiedziała o seksualności, bardzo dużo takich ważnych rzeczy. Czasami pojawia się wstyd, czasami pojawia się lęk przed oceną, natomiast staramy się zbudować razem z Anną taką bezpieczną atmosferę, żeby podczas zajęć takich jak seksuologia studenci mogli poczuć, że właśnie ta wiedza, mogą o nią zapytać.
Ja nie będę pytał, o co pytają studenci, bo to jest oczywiście ich święta, tak jakby otoczka, natomiast są ciężkie tematy?
Tak. Tak, jak najbardziej. To są trudne tematy i nieraz w sposób i łagodny, i żartobliwy potrafimy o tym rozmawiać, ale są jak najbardziej ciężkie tematy. To są też zranienia ludzkie. Tak jak przed chwilą właśnie powiedziałam, to są tematy z ich życia prywatnego.
I studenci wychodzą zadowoleni? Wiedzą, że osiągnęli to, co chcieli usłyszeć? To usłyszeli od pani na przykład?
Myślę, że tak. Widzę, że Ewa tu się wyrywa.
Ja się uśmiecham, tak, bo widzimy, jakie są potem oceny naszej pracy, bo każdy przedmiot podlega ewaluacji i na koniec semestru czy roku możemy zobaczyć jakby co się zadziało i jak nasza praca jest oceniana, więc widzimy pozytywne wyniki.
Ja chciałam zapytać o przedmiot zaburzania odżywiania, bo to temat ważny. Jakie są wątki w nim poruszane i jak bardzo ta wiedza jest potrzebna?
Bo wiemy, że dzieci ze szkół podstawowych, to w Polsce to jest chyba numer jeden. W Europie jesteśmy takim narodem, gdzie najwięcej tyją. Bardzo szybko tyją.
Na ten moment tak, rzeczywiście. Mm-hmm. Ja prowadzę akurat ten przedmiot zaburzenia odżywiania. W głównej mierze jest on skierowany do studentów po to, żeby poszerzać tą wiedzę związaną z funkcją jedzenia, z rolą emocji i osobowości.
Ale to nie jest za późno?
Trudno powiedzieć. Mhm. Na ten moment edukacja zdrowotna, która została wprowadzona, myślę, że będzie miała bardzo duży potencjał profilaktyczny. Ja też przez wiele lat byłam związana z oświatą, pracowałam w oświacie, więc proszę mi uwierzyć, profilaktyka wychowawcza w szkołach jest nastawiona na dbanie o zdrowie psychiczne. Dzieci faktycznie w naszym kraju mniej się ruszają, mamy dostęp do jedzenia, które jest takim, powiedzmy, jedzeniem przetworzonym, często szkodliwym. Natomiast w pracy ze studentami podczas tych zajęć dydaktycznych, studenci sami mają taką potrzebę, żeby poznawać też te jednostki chorobowe czy te zaburzenia. Ważne jest to, że nam się kojarzy przede wszystkim zaburzenie odżywiania z anoreksją, z bulimią, tak? Czyli z takimi chorobami, które w cudzysłowie są gdzieś tam w mediach obecne. Natomiast zdarza się, że podczas wykładów dowiadują się o jeszcze innych zachowaniach, które są szkodliwe.
Jakie to zachowania?
Chociażby bigoreksja. Jest to takie zaburzenie, ono nie jest sklasyfikowane, ale mówimy o tym, że część osób ma taką potrzebę dbania o swój wygląd w taki nadmierny sposób. To są osoby, które mogą stosować pewne restrykcje żywieniowe, ale dążą do tego, żeby ich sylwetka wyglądała w określony sposób muskularny. Częściej dotyka to mężczyzn niż kobiet, natomiast jakby, no właśnie, tego też się studenci dowiadują, że są pewne, w cudzysłowie, zachowania szkodliwe, które ktoś opisał, nazwał i można mówić o tym, że one w jakiś sposób szkodzą naszemu zdrowiu.
I czy to jest ta psychologia osobowości na przykład?
To jest, nie, to są zaburzenia odżywiania. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo często zaburzenia...
Ale to jedno nie wynika z drugiego?
Jedno może wynikać, ale niekoniecznie. Natomiast faktycznie w zaburzeniach odżywiania będziemy przyglądać się takiemu całościowemu funkcjonowaniu, bo osoby dorosłe często te trudności związane z jedzeniem, czy z tymi restrykcjami mają już w okresie nastoletnim. Potem w tej dorosłości, wtedy, kiedy zachodzą pewne sytuacje, pewne czynniki, mogą rozwinąć się zaburzenia osobowości, które współwystępują, albo mogą być pewne cechy osobowości, które będą nasilały te szkodliwe zachowania.
A czy studenci podpytają o szczegóły waszej pracy w gabinecie, pani Aniu?
Tak, jak najbardziej. Podpytują o kawałki naszej pracy, przy czym myślę, że to jest ważne, żebyśmy powiedziały o tym, że obowiązuje nas tajemnica zawodowa, więc nie wnosimy z naszego gabinetu żadnych informacji, szczegółów, tak, o osobach, które do nas przychodzą. Niemniej możemy właśnie jako praktyk mogę opowiedzieć więcej o tym, co się dzieje z człowiekiem. Tak chciałam jeszcze tutaj na chwilę zawinąć do tej psychologii osobowości, bo właśnie prowadzę ten przedmiot i studenci bardzo często najbardziej zainteresowani są zaburzeniami osobowości, tym jak wyglądają te zaburzenia i te zaburzenia jak bardzo właśnie wpływają na to, co przed chwilą sama też Ewa powiedziała, czyli na przykład na zaburzenia odżywiania, które mogą w przyszłości się wytworzyć.
Ci studenci, tak jak już pytałem obie panie, oni są odważni rzeczywiście, ale próbują taką metodą, dla znajomego pytam, bo to aby znajomy pytał koleżanka. Jak do tego podchodzicie?
Bo to... Z otwartością.
Bo to... Ale to widać, że to on jednak pyta, a nie znajomy?
Można nieraz zobaczyć to w sposób żartobliwy, oczywiście, ale nieraz mówimy o jakichś prawdziwych kawałkach ludzkich, danego człowieka. Tak,
trudnościach.
Więc to
dlatego
jest
też mam
ciekawe.
Taką myśl, że jak pada takie pytanie, że jesteśmy zainteresowani, bo właśnie kolega, koleżanka, ktoś z rodziny ma taki problem, to podchodzimy do tego z dużym szacunkiem i otwartością, bo nigdy nie wiemy, czy to faktycznie koleżanka, kolega, czy to ten pytający.
No gdyby Rafał zapytał o te zaburzenia z muskulaturą związane, tak. to by panie wiedziały, że na pewno.
Że znajomy nie pyta, nie.
nie dla
Słuchajcie,
siebie.
Panie, to już tak na koniec. Co was zaskoczyło, zdziwiło, zastanowiło podczas zajęć ze studentami w KPSW w Wejherowie?
Myślę o tym, że zaskoczyła mnie osobiście bardzo duża otwartość i ciekawość. Ludzie są, społeczność studencka jest bardzo chłonna wiedzy i otwarta na wszelką taką wiedzę związaną właśnie z psychologią, z seksualnością, co widać w zaangażowaniu na zajęciach, bo tak naprawdę mamy bardzo duże frekwencje, czy na ćwiczeniach, czy na zajęciach wykładowych, które jak wiadomo są nieobowiązkowe, a ludzie przychodzą.
A zajęcia u pani Anny Marii? Też obowiązkowe, czy takie dodatkowe?
Obowiązkowe, ale też i dodatkowe.
A zadaje pani prace domowe?
O, ja zadaję.
Ja też.
Dobrze, po przykładzie jednym, pani Anno Mario.
Przykład. To są najczęściej prace domowe dotyczące danej osoby, czegoś takiego osobistego, takiego terapeutycznego, więc w zależności od ćwiczeń, które w danym momencie prowadzę, ale to są, tak jak mówię, jakieś takie elementy osobiste.
Mm-hmm. Dokładnie tak. Bardziej jest to praca taka związana na autorefleksji, na samoświadomości, czyli zastanów się, poszukaj, pomyśl o tym, co jest dla ciebie ważne albo co jest trudne w danym obszarze.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi dzisiaj była pani Ewa Ciesielska, terapeutka i edukatorka seksualna i pani Anna Maria Podsiadły, psycholożka i seksuolożka specjalizująca się w terapii
Super.
Poznawczo.
Bardzo dziękujemy.
Również dziękujemy. Się zapiszę
bardzo.
Na te zajęcia.
Zapraszamy.
Jest też.